Dzień dobry, witam Państwa w audycji Gdzie nogi poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński. Jesteśmy na 95,9, oczywiście w radiu UWM FM i jak co poniedziałek po godzinie 13 rozmawiamy trochę o turystyce, o sporcie. W tym tygodniu, jako że no, mamy początek nowego roku, nie może zabraknąć podsumowań. Będą to podsumowania zarówno dotyczące no, całego stanu turystyki, powiedziałbym w tym roku, również w Polsce. Będzie również co nieco o sporcie, który ja oczywiście bardzo uwielbiam, czyli o kolarstwie. Będzie również podsumowanie mojego roku, czy to w sporcie, czy w turystyce, a także kilka pomysłów na to, co jeszcze w tej audycji pojawi się w tym roku. Najpierw zaczniemy od podsumowania roku tego turystycznego i przejdziemy jeszcze do roku poprzedniego, czyli 2021. No niestety statystyki mają to do siebie, że spływają czasem wolno, trochę czasu też potrzeba na ich analizę, żeby była ona dogłębna, w związku z czym często podsumowania pod koniec roku są za rok i jeszcze poprzedni. W tym przypadku był to rok pandemiczny, o którym na pewno wielu z Was chciałoby zapomnieć. Europejski Urząd Statystyczny, czyli Eurostat, ogłosił, że w 2021 roku mieszkańcy krajów Unii Europejskiej odbyli łącznie prawie 880 milionów podróży i to jest wzrost 23% w stosunku do roku 2020, również pandemicznego, i w tym roku 2021 to już stanowiło 80% podróży z roku 2019. Ciekawe, jak to będzie wyglądało już za ten rok. Podejrzewam, że już będziemy się bardzo zbliżać. Gorzej wiodło się natomiast segmentowi podróży w celach zawodowych, które osiągnęły tylko 55% stanu sprzed pandemii. Prawdopodobnie dlatego, że rozwiązania technologiczne typu spotkania zdalne pokazane zostało światu jako alternatywa i myślę, że no, należy z tego również korzystać. Jeśli dbamy o klimat, to nie musimy lecieć z Bratysławy do Wiednia jakieś 50 km na szczyt klimatyczny jak pani Ursula von der Leyen, żeby później gadać o tym, że musimy dbać o klimat. Tylko można było to przeprowadzić w wielu przypadkach również niektóre kwestie online, albo można było pojechać pociągiem. No ale co ja tam wiem, nie jestem deputowanym europejskim, niczym nie zarządzam. Także, drodzy Państwo, nie mam prawa być hipokrytą. W związku generalnie z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rynek podróży turystycznych przesunął się zdecydowanie do tej formy krajowej. Jeśli chodzi o obywateli wspólnoty europejskiej, 85% podróżnych właśnie tego typu podróże uskuteczniło. A już tam dalej przechodząc do poszczególnych części Unii Europejskiej, chociażby Finlandia wskazuje, że do końca września tego roku przyjechało do Finlandii o 40% mniej niż przed pandemią. Podobnie w Japonii, chociaż ona bardzo długo miała obostrzenia w zasadzie do połowy października tego roku i choć w samym listopadzie blisko milion turystów odwiedziło Japonię, to jest to i tak 2-3-krotnie mniej prawdopodobnie będzie niż przed pandemią, bo póki co jest to niecałe 3 miliony tu do końca listopada, a przed pandemią było ponad 30. Ma się za to z czego cieszyć. Turcja, pomimo niesprzyjającej sytuacji na świecie, jak i niesprzyjającej sytuacji w samej Turcji, jeśli chodzi o chociażby inflację, to ten ruch turystyczny do Turcji cechował się bardzo dużą dynamiką. W tym roku założone przychody i liczby turystów poprawiano 4-krotnie i to w górę, drodzy Państwo. Te estymacje były prowadzone w górę. Widoczny jest prawie 90% wzrost w stosunku do roku ubiegłego, co nie było jakoś specjalnie trudne jednak. Natomiast hotelarze głównie obawiają się, że w 2023 roku nie będzie już tak różowo, a to ze względu na opłatę, o której już wspominałem, czyli 2% od ceny noclegu. Grupa TUI podsumowała sezon, czyli czas rozliczeniowy od października zeszłego roku do końca września tego roku, czyli powiedzmy do końca sezonu. Prawie 4-krotnie wzrosły obroty w stosunku do pierwszego pandemicznego roku 2020, czyli to dobrze, ale rzecz jasna do tych sprzed pandemii zmalały, choć mniej niż liczba obsłużonych turystów. Mówi się, że 1/3 klientów nie wróciła, a spadek sprzedaży to jakieś 14-15%. No to jest oczywiście związane z tym, że mieliśmy wzrost cen. Jak sprawa wygląda w Polsce? No może tylko poniekąd w Polsce, bo dotyczy tylko jednego z portali, to jest raport Kiwi.com, a więc strony bardzo pomagającej w zorganizowaniu swojej podróży, również sam korzystam. Mamy tu wzrost 4-krotny rezerwacji w stosunku do czasów przed pandemią i ponad 3-krotny, jeśli chodzi o wyszukiwania. Ale to zapewne po części związane jest z tym, że ten portal po prostu się rozbudował i ulepszył. Klienci z Polski odwiedzili 157 krajów według danych tego portalu. Z Warszawy najczęściej lataliśmy do Paryża, Londynu i Barcelony, a z Krakowa chociażby do Londynu i Mediolanu. Najpopularniejszym dniem na dokonywanie zakupu biletów lotniczych była środa po godzinie 19. Także to już jest sygnał dla nas, żebyśmy nie robili wtedy, bo już na pewno rynek lotniczy to wie i wtedy będzie w wielu przypadkach nieco drożej. Z kolei najbardziej intensywnym pod kątem podróży dniem był 15 września. Natomiast najwięcej rezerwacji 29 czerwca zostało odnotowanych. Jeśli chodzi o podróżujących do Polski, to najczęściej byli to obywatele Wielkiej Brytanii, Turcji, Izraela oraz Hiszpanii. Swój raport odnośnie sektora turystycznego podczas pandemii ma również OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Z raportu wynika, że w roku 2020 do Polski przyjechało 8,4 miliona obcokrajowców, to jest 60% spadek w porównaniu do roku sprzed pandemii. W pierwszym roku pandemii najwięcej było turystów z Niemiec i Ukrainy. Całkowita wartość sektora turystycznego w Polsce oczywiście zmalała o 26%. Turystyka odpowiadała za około 4,5% PKB. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, widoczne było ożywienie w przypadku turystyki krajowej. Eksperci z OECD przewidują, że liczba turystów zagranicznych może zbliżyć się do poziomu sprzed pandemii dopiero w roku 2024, a dopiero w 2025 może go przekroczyć. No ale liczymy na to, że tak jak Turcy mylili się 4 razy w tym roku, my dużo szybciej dojdziemy do tego poziomu. Koniec roku to oczywiście również czas różnego rodzaju plebiscytów. Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła zwycięzców 5 turystycznych mistrzostw vlog. Najlepsi okazali się promotorzy świętokrzyskiego, Kasia i Wotek z kanału YouTube Road Trip Bus. Drugie miejsce Anka i Piotrek, którzy prowadzą kanał A Chodźże na Pole z województwa śląskiego. Na podium stanął również Mateusz, czyli Zieloni w podróży, tutaj województwo podkarpackie. I zostajemy przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Przyznała 15 nagród i wyróżnień w konkursie na najlepszy produkt turystyczny oczywiście. Co roku te wyróżnienia, certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, ten złoty, otrzymał kopalnia Guido i sztolnia Królowa Luiza na Śląsku, rzecz jasna, w Zabrzu. Do konkursu zgłoszono 46 produktów. Certyfikat generalnie otrzymało dodatkowo 10, tu chociażby Centrum Nauki i Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Cukrownia Żnin, Energylandia. Był tam również chociażby Szlak Zamków Gotyckich, wśród nich oczywiście Olsztyn, więc mamy swoją cegiełkę w tym murze złożonym z najlepszych produktów. Wyróżnienia natomiast otrzymały Trasa Rowerowa Velo Dunajec oraz Antidotum Airshow Leszno. Finalistami w kategorii o złoty certyfikat, oprócz kopalni Guido i sztolni Królowej Luizy, była kopalnia soli w Wieliczce oraz ZOO we Wrocławiu. Koniec roku to także czas pożegnań. My oczywiście bardzo chcielibyśmy pożegnać, jak to pewien jegomość w muszce mówi, ekscelencję Władimira Władimirowicza i jego bzdurne działania na Ukrainie. I choć trzeba przyznać, że cały ten konflikt skutecznie wyleczył Europę z COVID-a, to jednak wepchnął w jeszcze gorsze bagno, jeśli chodzi o kwestie natury gospodarczo-humanitarnej. Również ze względów turystycznych jest to duży problem. W nawiązaniu do tego warto pamiętać, że czasem cieszy nie tylko nasz własny sukces, ale również porażka wroga. I tutaj, choć drugi i trzeci kwartał roku był tradycyjnie szczytem sezonu dla rosyjskiej turystyki przyjazdowej, to w tym roku, podobnie jak w 2 poprzednich, już tak nie było. W pierwszych miesiącach tego roku widać było co prawda pewne ożywienie w związku z poluzowaniem obostrzeń covidowych, ale w momencie agresji Rosji na Ukrainę to się oczywiście zmieniło. W tych pierwszych 3 kwartałach, czyli do końca września, do Rosji przybyło niecałe 220 tysięcy turystów. W analogicznym okresie przed pandemią było to 4,3 miliona turystów, czyli obecnie jest to stan sprzed pandemii w jakichś 5%. No i właśnie, i kto do Rosji generalnie jeździ? W sezonie turystycznym, czyli lipiec-wrzesień, byli to najczęściej Niemcy. Ciekawe, czy też w interesach. Także Irańczycy i Turcy. Wśród pierwszej piętnastki polski brak. Niestety, drodzy Państwo, ja uważam, że to wszystko to jest niepotrzebne. Szkoda, Rosja ma również godne zobaczenia dziedzictwo, podobnie jak Białoruś, no ale kto się będzie pchał na taką turystykę ekstremalną, można powiedzieć. Jako że, tak jak mówiłem, jest to również czas pożegnań, pożegnaliśmy także prezesa LOT oraz Polskiej Grupy Lotniczej Rafała Milczarskiego. Powodów było parę, spór ze związkami oczywiście, głównie związkiem kontrolerów lotniczych, również spór z Boeingiem, ale tutaj najważniejsze są te niegospodarność i niejasno wydawane pieniądze pomocowe. Co ciekawe, w kuluarach mówi się o tym, że za odwołaniem stoi Ministerstwo Aktywów Państwowych, które jest chyba mistrzem w niegospodarności i braku transparentności, drodzy Państwo, więc to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się. Warto tutaj przywołać takie powiedzenie, nie kradnij, bo rząd nie lubi konkurencji. A na koniec jedyny w zasadzie news niepodsumowujący, ale również ważny, wydaje mi się, więc warto o nim wspomnieć. Karta EKUS, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, od 21 grudnia jest dostępna od ręki na lotnisku Chopina. Oczywiście karta ta ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej. Punkt obsługi klientów mieści się w hali odlotów w górnej części niedaleko wejścia C. Jest otwarty od 9 do 15, od poniedziałku do piątku. I to na tyle. Jeśli chodzi o podsumowanie roku w turystyce, po przerwie zapraszam na podsumowanie roku w kolarstwie, również tym najbliższym memu sercu, a więc kolarstwie ultra w Polsce. Także do usłyszenia po przerwie.